Mówiliśmy o pokucie, a dziś taki przeciwstawny jak gdyby temat. Mianowicie chciałbym, żebyśmy sobie rozważyli sprawę wolności. Wolność. Tekst, który odczytam na początku, to list do Galatów, rozdział 5, a pierwszy wiersz. Stójcie tedy w tej wolności, którą was Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Stójcie w tej wolności, którą was Chrystus wolnymi uczynił. Oczywiście tekst ten mówi o wolności, jaką Chrystus, nasz drogi Zbawiciel, dał Żydom, którzy byli zobowiązani przed Bogiem umową zakonu. Ale ja chcę dziś mówić o wolności w tym jak gdyby szerszym trochę wymiarze, w szerszym znaczeniu. Słowo wolność jest wielkim słowem. O wolność walczyły wszystkie pokolenia ludzkości od zarania dziejów. Wszyscy chcieli więcej wolności, a rządzący mówili, że tej wolności mają za dużo i trzeba ją ukrócić, ponieważ nadużywanie wolności, i o tym sobie też powiemy, jest wielkim złem i przynosi bardzo złe skutki. Ale jeżeli mówimy już o wolności, to jest taki kraj na świecie, gdzie jest wielka statua wolności. Już jak zapytam, gdzie ona stoi, to proszę bardzo, kto chciałby nam to powiedzieć. Gdzie taka wielka statua wolności stoi? W Nowym Jorku. Właśnie. U wejścia do portu w Nowym Jorku stoi wielka statua wolności. Zaprojektował ją Bertoldi, Amerykanin włoskiego pochodzenia, i on ją wykonał. A po co to zrobił? Ano właśnie, żeby obwieścić światu, że ci, którzy przyjeżdżają do Ameryki, przyjeżdżają do kraju wyjątkowego na świecie. Kraju wielkiej wolności. Skąd się wziął ten kraj, albo inaczej mówiąc, skąd ta wolność tam się wzięła? Troszkę historii. Admirał Penn, albo jeszcze inaczej ród Pennów, bardzo bogaty, magnacki ród w Anglii, udzielił pożyczki królowi. Zdarza się taka sytuacja, że król potrzebuje pieniędzy. Ta pożyczka to była oczywiście wielka suma, ja w tej chwili nie będę operował tutaj szczegółami. No i lata mijały, a król pożyczki nie oddawał. Mówiło się to ładnie, korona jest zadłużona u Pennów. Kiedyś przedstawiciel rodu Pennów, admirał Penn, przyszedł do króla i mówi: królu, no wreszcie trzeba tą sprawę tego długu uregulować. Ale król prosto mówi: ale ja nie mam pieniędzy. Admirał Penn mówi: a jakby tak bez pieniędzy tą sprawę uregulować? No to mówi: czekam propozycję, królowi pasowało to, żeby można się było długu pozbyć i pieniędzy nie dać. I wówczas admirał Penn powiedział, żeby w kolonii, którą wtedy była Ameryka Północna, kolonią brytyjską, żeby w tej kolonii rodowi Pennów dać pewną połać tej ziemi na własność. No, król mówi: no to nie ma problemu. Narysuj sobie na mapie, gdzie chciałbyś to mieć i ja ci to dam. Oczywiście właśnie tutaj w okolicach Nowego Jorku i trochę dalej w głąb dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Pennowie narysowali sobie na mapie, gdzie chcieliby mieć swoją własność. I to dziś jest stan jaki? Pensylwania. Właśnie. Własność Pennów. Pensylwania. Oczywiście oni potem to oddali na rzecz mieszkańców tego, tej części Ameryki. Ze względu na to, że w tym czasie w Europie były wielkie prześladowania, szalała jeszcze inkwizycja Kościoła rzymskokatolickiego, a Penowie byli kwakrami, to dziś można powiedzieć taki odłam zielonoświątkowców w Polsce, czyli grupa religijna, która kieruje się głównie uczuciami, a mniej rozumem. No, są bogaci w uczucia przez to, ale właśnie przede wszystkim admirał Penn, który miał swoje własne statki morskie, przewiózł w pierwszym rzędzie kwakrów do swojej posiadłości. A potem przewoził i innych wyznawców, innych religii, którzy byli przez Kościół rzymski prześladowani, wywoził do swojej własności i powiedział: tutaj jesteście wolni. Właśnie. Słowo wolność dopiero nabrało właściwego wymiaru, gdy oni się tam znaleźli. Oni tam rzeczywiście byli wolnymi ludźmi. A że byli to ludzie pobożni, bo takich Rzym prześladował, oni właściwie korzystali z wolności. Uczciwie pracowali, uczciwie płacili podatki. I ta część Ameryki stała się kolebką wielkiego dobrobytu. Do tego stopnia, że w wojnie secesyjnej między południem a północą północ zwyciężyła, bo miała czego bronić. Broniła wolności, której w południowych Stanach, gdzie jeszcze było niewolnictwo, tej wolności nie było. Zatem, drodzy braterstwo, możemy sobie teraz wyobrazić, jak czuli się chociażby pielgrzymi, którzy przyjeżdżali do Europy służyć słowem prawdy i tu widzieli ogromne zniewolenie, jak z jakim uczuciem na pewno wracali do Ameryki. Można sobie wyobrazić brata Johnsona, który w 1937 roku był w Polsce, między innymi zbór poznański nie mógł się zgromadzać. Nie zezwolono. Nad Warto, na Łące bracia posiadali, żeby nie rzucać się w oczy, że to jakieś zgromadzenie religijne, a brat Johnson służył tam wykładem, służył odpowiedziami na pytania, bez śpiewu, cichą modlitwą. I możemy sobie teraz wyobrazić, gdy brat Johnson wracał do Stanów Zjednoczonych, jakie uczucia wdzięczności miał dla Boga, że tu jest taka wspaniała wolność. Można to odnieść również do roku 1946. Gdy przyjechał tutaj do Polski, był śledzony przez NKWD, które tutaj grasowało, jak gdyby panowało, Urząd Bezpieczeństwa. Gdy chciał służyć zborom we Lwowie, we Włodzimiercu, gdzie przed wojną był, oczywiście nie dostał wizy do Związku Radzieckiego. No dziś możemy powiedzieć, że była to opatrzność nad tamtymi braćmi. Bo gdyby tam pojechał, tam byli się bracia zgromadzili. A NKWD miałoby ich wszystkich gotowych do wywiezienia na Sybir. Ale znowu możemy sobie wyobrazić jego uczucia, gdy wracał do Stanów Zjednoczonych, gdzie panowała tak wielka wolność. Dlatego, drodzy braterstwo, wolność jest wielkim słowem. Wolność jest głównym pragnieniem więźniów. Prawda? Miałem ten przywilej przeżywać takie doświadczenie i dziś, gdy mam kontakty z więźniami, to wiem, jak bardzo pragną wolności. Każda zmiana polityczna, jest powodem, że zaraz mówią, może będzie amnestia, może wyjdę na wolność, może skorzystamy, może, bo wolność. Wielu ludzi nie wyobraża sobie uczucia więźniów. Mówią tak, dają tam jeść? No dają. Można jest na czym spać? No jest. Do pracy nie gonią? No nie. No to czego chcieć? No właśnie. Oni nie wyobrażają sobie, co to znaczy zabranie wolności. Jak przez to zakratowane okno patrzą więźniowie, a tam ktoś poszedł sobie z rodziną, z żoną, z dziećmi, gdzie chciał poszedł. A on tylko może wtedy wyjść, gdy mu pozwolą. I jeszcze idzie za nim ten klawisz i mówi w lewo, w prawo, stój. Powiem tak, że po kilku latach więzienia więzień ogląda się, czy za nim nie idzie ten klawisz. On przyzwyczaił się do tego, że on utracił wolność i ciągle patrzy, czy ktoś nie będzie mówił, gdzie ma iść. A więc wolność jest wielkim błogosławieństwem. Oczywiście są grupy ludzi, które nie wiedzą, co to jest wolność. Urodzeni w krajach zniewolonych myślą, że mają wolność. W Związku Radzieckim, który był krajem o wielkim zniewoleniu, śpiewano, ja drugiej takiej strony nie znaju, gdzie tak wolno dyszy człowiek. Tak tam śpiewali, że oni drugiego takiego kraju nie znają, gdzie jest taka wolność, a nie było takiego, gdzie jest takie zniewolenie. Gdy oni tak śpiewali, to ja mówiłem im zawsze, że ja to, że nie znają takiej drugiej strony, gdzie jest takie zniewolenie. To jest podobne jak zwierzęta. Zwierzę złapane do ogrodu zoologicznego, możemy to zauważyć, prawda, jak ono tak chodzi po tej klatce i ciągle tam obija sobie po prostu nos, aż czasami do pokrwawienia o tę kratę. To zwierzę, które zostało złapane i jest tam w niewoli. Ale obserwujemy podobne zwierzę, podobnego gatunku, bo spokojnie sobie w tej klatce leży, śpi, dostanie jeść, zjeść, znowu sobie tam spokojnie się zachowuje. Dlaczego? Bo ono jest urodzone w tej klatce. Ono nie wie, co to jest wolność. To pierwsze, które takie jest niespokojne, wie, co to jest wolność, bo ono na niej było. A to drugie nie wie. Nie wie, co to jest wolność. Możemy tak obserwować ptaki, czyli inaczej mówiąc, są to tak zwani urodzeni niewolnicy. Pies na łańcuchu. Rano woła go gospodarz czy gosposia i ono przychodzi, pies przychodzi, nastawia szyję, żeby mu do tego łańcucha go przypiąć. Całkowicie pogodzone z tym faktem. Jest taka bajka o wilku i psie. Spotkał pies, taki dość utuczony, chudego wilka. I wilk go pyta, gdzie ty tak polujesz, że taki tłusty jesteś? I nie poluje. No a mnie gospodarz daje. Mnie mój gospodarz daje jedzenie. A mnie by dał? Dałby ci, czemu nie? Tylko chodź ze mną. No i tak namawiany przez psa wilk idzie już blisko gospodarstwa, ale zauważył, że ten pies ma tak tą tartą sierść na szyi. Mówi, a z czego to? No by mnie gospodarz przywiązuje, mówi, na dzień. Ja na noc sobie biegam, ale na dzień mnie przywiązuje. No i wilk szybciutko uciekł do lasu, bo przestraszył się tego przywiązania. On przecież miał wolność. To tak właśnie, jest takie powiedzenie, że robak wlazł do chrzanu i pytają go, dlaczego w chrzanie siedzisz? No przecież to już nic gorszego nie może być. Albo ja się boję, żebym w co gorszego nie wlazł. Szatan zniewolił cały rodzaj ludzki przez grzech, błąd, przez samolubstwo, przez nasze ciało, oczywiście, które używa do tego, żeby nasz umysł zniewalać, przez otaczający nas świat, a więc od upadku Adama cały rodzaj ludzki jest zniewolony. To są wszyscy niewolnicy grzechu, błędu, samolubstwa światowości w szponach aż do śmierci. W szponach grzechu i w szponach śmierci. Błąd jest wśród tych niewolników bardziej czasami miłowany od prawdy, najczęściej miłowany od prawdy. Gdy nasz drogi Zbawiciel rozmawiał z faryzeuszami, to oni mówią, my dziećmi Abrahama, bo jesteśmy, no i jesteśmy tu wolni, jesteśmy świętym narodem, a nasz Pan w Ewangelii Janowej w 8 rozdziale, 44 wierszu mamy to zapisane, mówi, wyjście z ojca diabła, pożądliwości ojca waszego czynić chcecie, on ci był mężobójcą od początku i wprawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz. Gdy mówi ze swego własnego, mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I właśnie, ten ojciec kłamstwa, ojciec śmierci, zniewolił cały rodzaj ludzki, któremu też w wielu wypadkach zdaje się, że on jest wolny. Oczywiście, tak jak mówi apostoł Paweł właśnie w tym liście do Galatów, w 2 rozdziale, a w 4 używa nauczycieli błędu, żeby zniewalali. Mówi tak, a to dla wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolę podbili. Właśnie, fałszywi nauczyciele religijni głównie byli używani przez szatana, ażeby rodzaj ludzki jeszcze bardziej zniewolić, a tych, którzy skorzystali z wolności w Chrystusie, żeby z powrotem do niewoli zaprowadzić. Używał władców politycznych, ażeby zniewalali rodzaj ludzki. Na przykład Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski zakon krzyżacki, który oczywiście podbijał Polaków, Litwinów w ogromną, potworną niewolę. Kler, ażeby podbić w niewolę wyznawców kościołów, używał różnych błędów. Straszył piekłem. Jak nie dasz na mszę, jak nie będziesz posłuszny, jak nie będziesz dawał daniny na kościół, to pójdziesz do piekła. I ludziska pod tą niewolę dawali się podbijać. Straszył, że jak nie odpuści grzechów, no to i Bóg tych grzechów oczywiście nie odpuści, no i nie ma już wyjścia, tylko trzeba iść do piekła. Mamy niewolników organizacji. Jeżeli popatrzymy na przykład na naszych braci Świadków Jehowy, oni są niewolnikami organizacji. Tam trzeba być ślepo posłusznym. Nie można za dużo pytać nawet. Bo jak ktoś za dużo pyta, to już jest podejrzany. No i oczywiście powołują tak zwany komitet sądowniczy. Przesieją jego sposób myślenia. No i jeżeli ten sposób myślenia jest nie dość poddany organizacji, no to go wyrzucają z tej organizacji. No i właśnie. I znowu go straszą, że organizacja jest tylko jedynym miejscem albo jedyną grupą ludzi, gdzie można być zbawiony. Wszyscy poza organizacją zginą w Armagedonie, a zatem znowu strachem napędzają do niewoli. My, drodzy, jesteśmy uprzywilejowani prawdą o wolności. Źródłem wolności oczywiście jest Bóg. Bóg, który stworzył człowieka doskonałego i obdarzył go wspaniałą wolnością. Mędrzec pański Salomon w Księdze Kaznodziei w rozdziale 7, wierszu 29 mówi, to tylko zobacz, com znalazł, że stworzył Bóg człowieka dobrego, czyli doskonałego, ale ludzie udali się za rozmaitymi myślami. Już prawo mojżeszowe było w porównaniu z innymi prawami, albo inaczej mówiąc, z prawami innych narodów, było prawem wielkiej wolności. Chociażby jubileusze, o których mówi 25 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Tam w wierszu 10 mamy powiedziane, że gdy będzie ten rok jubileuszowy, to każdy będzie wolny, wróci się do swojej posiadłości, odzyska wolność, jeżeli ją stracił, albo inaczej mówiąc, będzie takim, jakim był przed podziałem, znaczy po podziale ziemi przez Jozuego. Będzie miał swoją posiadłość, będzie miał swoją wolność. Czyli już to prawo było prawem wielkiej wolności. No ale największym źródłem wolności jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Czytaliśmy w wierszu podstawowym: stójcie wtedy w tej wolności, którą was Chrystus wolnymi uczynił. Jezus jest wielkim źródłem wolności. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 7, wierszu 23: drogoście kupieni, nie bądźcie niewolnikami ludzkimi. Za naszą wolność w Chrystusie nasz drogi Zbawiciel zapłacił swoją własną krwią. Drogoście kupieni. I pamiętajmy o tym. Mnie i was, was i mnie, nasz drogi Zbawiciel kupił swoją własną krwią, żebyśmy korzystali z wielkiej wolności w Chrystusie. Ewangelia to inaczej wesoła nowina, radosna wiadomość, stała się źródłem wielkiej wolności. Gdy Ewangelia przyszła na świat, zaczęta była głoszona przez naszego Pana apostołów, a potem ich uczniów, to świat był w wielkiej niewoli. Wystarczy powiedzieć, że w wielkim Imperium Rzymskim, bo wtedy ono panowało na świecie, ludzie byli przez tą niewolę po prostu zdziczeni. Na areny wyprowadzano niewolników, tam ich mordowano, wypuszczano na nich dzikie zwierzęta i dopiero wówczas ta gawieć się cieszyła. Ćwiczono specjalnie ludzi, gladiatorów, ażeby walczyli ze sobą i taki gladiator musiał zawsze zginąć. Jeżeli zwyciężył jednego, no to potem walczył z drugim. No i kiedyś też znalazł się ktoś mocniejszy albo ktoś, kto szybciej zadał cios i on musiał zginąć. Czyli ginęli ludzie na tych arenach, a ci zdziczali widzowie cieszyli się bardzo. Gdy przyszła Ewangelia, te dzikie widowiska zniknęły z powierzchni ziemi. Dlaczego? No bo ludzie, którzy przyjęli Ewangelię Słowa Bożego, którzy zrozumieli, że nasz drogi Zbawiciel oddał swoje życie, by ich uwolnić z tej dzikiej niewoli, że oni zamiast cieszyć się przelewaną krwią innych ludzi, są zobowiązani im służyć, ich miłować, o ich dobro troszczyć się, to nie, na te dzikie widowiska oczywiście patrzeć nie chcieli. Ewangelia te dzikie widowiska zniosła. Zmienił się sposób oceny. Co mam na myśli? No, ceniony był ten, kto był mocniejszy. Rycerz, który potrafił zabijać innych, a sam nie być zabitym, nie być okaleczonym, taki był bardzo sławny i bardzo ceniony. Władca, który potrafił zwyciężać i przelewać krew innych, był bardzo ceniony. No i oczywiście kler, który żerował na naiwności swoich wyznawców i miał wielkie stanowiska i wielkie bogactwa, bo na przykład papiestwo to najwięksi bogacze na świecie, to było bardzo cenione. A Jan Hus powiedział, że Ewangelia mówi zupełnie coś odwrotnego. Powiedział takie zdanie, przed Bogiem niewiasta żyjąca czysto i zbożnie większa jest od księdza, biskupa, kardynała czy papieża, którzy żyją w grzechu. Czyli boska ocena wielkości jest zupełnie inna. Ten, który żyje czysto i zbożnie, ten, który znosi cierpienia zadawane mu niewinnie, jest właśnie zwycięzcą, a nie ten, który niszczy innych i zadaje cierpienia. Dlatego, drodzy braterstwo, gdy Ewangelia dotarła chociażby do Polski, to wielu z tych, którzy mieli wielkie majątki, rozdawali swoim poddanym, a sami przybierali postać służących, po prostu postać sług. I takim byli. Na przykład Jan Niemojewski, który był arianinem, był bardzo bogatym magnatem, rozdał swój majątek, a sam w prostym stroju chłopskim służył całe swoje życie zborowi, całe swoje życie służył braciom. I historyk Jan, znaczy Tasbir, pisze o nim tak, że Janusz Tasbir, że Niemojewski cały świat widział z okiem zboru lubelskiego. Inaczej mówiąc, całe swoje życie poświęcił temu zborowi i cały świat jak gdyby oglądał z tego punktu widzenia, jak można bardziej, jak można wydatniej, jak można bardziej ofiarnie służyć ludowi Bożemu. Wpływ wielkiego kraju wolności, tej oazy wolności stanu Pensylwania, który potem oczywiście rozszerzył, ta wolność rozszerzyła się na Stany, na całe Stany Zjednoczone późniejsze, oczywiście trochę okrojona już w późniejszym czasie, nie była ona już taką jak w Pensylwanii wtedy, gdy przywożono tam tych braci z Europy, prześladowanych przez inkwizycję. Niemniej jednak ta wielka idea wolności, chociażby która legła u podstaw Konstytucji Stanów Zjednoczonych, opracowanej głównie przez Jeffersona, ta idea wolności przenosiła się do Europy i powodowała tu zmiany. Ona legła między innymi u podstaw Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Bo przywożono z Ameryki ideę wolności do Europy. Dlatego ludzie, którzy tu byli zniewoleni, buntowali się przeciwko temu zniewoleniu i między innymi właśnie rewolucja francuska, która głosiła właśnie takie trzy hasła: wolność, równość i braterstwo. Oczywiście te hasła przywiezione ze Stanów Zjednoczonych. Ale ja chciałbym może jeszcze o czymś innym, bardzo ważnym powiedzieć. Europejczycy szukali chleba w Stanach Zjednoczonych, bo tam za pracę dużo więcej płacono. Można było się szybko dorobić. Gdy wracali do Europy z dolarami, a ze Stanów Zjednoczonych, to razem z tymi dolarami bardzo często przywozili też prawdę. Ten fakt, że tu jesteśmy, zawdzięczamy tym właśnie braciom, którzy przywozili prawdę ze Stanów Zjednoczonych. Inaczej byśmy tutaj tej prawdy nie znali. Prawda żniwa dotarła do Europy ze Stanów Zjednoczonych i chociażby tutaj w te strony przywiózł ją brat Skowronek z Bełżca, który za zarobione tam pieniądze kupił sobie w Bełżcu dom. No i przywiózł maszynkę do strzyżenia włosów. To była wtedy wielka nowość. Mężczyźni szli się tam strzyc do pana Skowronka. No a on im głosił prawdę. I dzięki temu dziś właśnie w tych stronach zagościła prawda i my jesteśmy spadkobiercami tych braci, którzy ją przywieźli ze Stanów Zjednoczonych. Maria Konopnicka, która była zwolenniczką nauki Jana Husa, w swoim poemacie na cześć Jana Husa i jego umiłowania wolności, za którą oddał swoje własne życie, między innymi o Husie pisze tak. Ona pisze o wolności ducha. Może powiem jeszcze, zanim zacytuję ten wiersz, że można być w kajdanach, można być za kratami, a można być wolnym. Mam tu na myśli wolność ducha. I bracia, którzy siedzieli w więzieniach, byli wolnymi, ponieważ wolności ducha nikt im nie potrafił zabrać. I my nie dajmy sobie zabrać. Zacytuję ten wiersz. Znaczy fragment tego wiersza Marii Konopnickiej z tego poematu. Mówi tak. Przecież mnie trwoga nie zgnębi, nie złamie. Bóg zna to serce i wie, że jest czyste. Próżno, biskupie, wyciągasz swe ramię i klątwy na mnie wyrzucasz ogniste. Duch mój nie zaprze się prawdy, nie skłamie. On wolny, silny, swe skrzydła wieczyste uderza i bije, i stosu ulata, o Chryste, pod Twoje znamie. A zatem wolność jest wielkim skarbem. Ona jest pięknie pokazana, wolność tych, którzy byli wolnego ducha, w tych trzech młodzieńcach, którzy nie ukłonili się wielkiemu posągowi, a o tym opowiada trzeci rozdział Księgi Daniela, nie pokłonili się wielkiemu posągowi, który wystawił Nabuchodonozor. Rzuceni zostali za to do pieca pałającego ogniem, do pieca ognistego, tak jak mówi to ta księga. Ale co w tym piecu się stało? Tylko te związki, którymi ich związano, zanim ich do pieca wrzucono, te się spaliły. A w piecu już przechadzali się bez tych związków. Byli wolni. Nawet dymu nie było czuć, gdy wyszli z tego ognistego pieca. I oni są obrazem na braci, którzy byli zniewalani przez różne reżimy do służby wojskowej, do kłaniania się różnym obrazom i różnym wyznaniom różnych sekt i kościołów. To wówczas tylko te związki zostały spalone. Dzięki Chrystusowi nie się pozbyli tych krępujących ich więzów i byli zupełnie wolnymi ludźmi, ludźmi wolnego ducha. Ale chciałbym, no bo nie byłby ten temat jakoś kompletny, gdybym nie powiedział o przeciwności. Nadużywanie wolności. Albo inaczej, samowola, prawda? Wolność i nadużywanie wolności. W tym samym piątym rozdziale Listu do Galatów, a w wierszu 13 mówi o nadużywaniu wolności w taki sposób. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia, tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, a 16 wierszu, mówi nam tak. Drugi rozdział, 16 wiersz. Bądźcie jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność zasłoną złości mają, ale jako słudzy Boży. A więc teksty te bardzo wyraźnie mówią o nadużywaniu wolności. Przeczytajmy sobie jeszcze jeden wiersz tego piątego rozdziału Listu do Galatów, a mianowicie wiersz 15. Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. Czyli apostoł mówi w tym rozdziale o wolności, że można aż tak bardzo nadużyć wolności. Kąsać i pożerać drugich. A więc mamy tu teksty, które mówią o wielkim nadużywaniu wolności. Gdzie jest granica wolności i gdzie zaczyna się nadużywanie wolności? Granicą wolności są boskie zasady: miłość do Boga i miłość do bliźniego. Jeżeli te granice są przekraczane, mamy do czynienia z nadużyciem wolności. I oczywiście z opłakanymi skutkami takiego nadużycia. Dziś bardzo często, no właśnie, może muszę to też powiedzieć, młodzi przekraczają granice wolności. Nie wolno. Ja jestem dorosły, ja jestem dorosła albo dorastam. Ja jestem wolny, mnie wszystko wolno. No właśnie. Sprawiają w wielu wypadkach przykrość nauczycielom. Mieliśmy takie scenki, prawda, uczniowie biją nauczyciela, znieważają nauczyciela, robią wielką przykrość rodzicom. Oczywiście robią wielką przykrość sami sobie w wielu wypadkach. Nadużywają wolności, przekraczają granice. Jeżeli ta wolność dzieje się kosztem drugich, jeżeli krzywdzi drugich, to apostoł tu mówi, jeżeli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, żebyście jedni od drugich nie byli strawieni, żebyście również nie stali się ofiarą, żeby was drudzy nie zjedli, można by tak powiedzieć. No jak zjedzą, to wiadomo, gdzie to dalej idzie. Jest modne, szczególnie na Zachodzie, no to przychodzi do Polski, tak zwane bezstresowe wychowanie. Nie wolno dziecku nic odmawiać. Ono wszystko ma mieć, co chce. Nie wolno mu nic zabraniać. Nie wolno mu sprawiać żadnej przykrości, żeby nie przeżywało stresu. No bo stres jest wielkim nieszczęściem. Oczywiście ja się z tym zgadzam, że stres jest wielkim nieszczęściem. No ale właśnie. Taki bezstresowiec rośnie i kiedyś musi się zderzyć z takim drugim bezstresowcem. No wyobraźmy sobie takich dwoje wstępujących w związek małżeński. Jednemu wszystko wolno i drugiemu wszystko wolno. Nie da się. Nie jest możliwe tak żyć. Muszą być granice, których nie wolno przekroczyć. Jeżeli nasze upodobania wkraczają w granice wolności innych, jeżeli sprawiają przykrość innym, to tych granic nam nie wolno przekroczyć, bo to już nie jest wolność, to jest samowola. Nie wolno nam przekroczyć granic boskich zasad. Dotyczy to wszystkich dziedzin naszego życia. Powiem szczerze, i ubioru również. Obserwuję młodych, szczególnie młode siostry, chociażby na konwencjach, i w wielu wypadkach te granice są ostro przekroczone. Są zgorszeniem dla innych. Przychodzą, mówią, to u was tak można się ubierać? No właśnie. A szczególnie jak ci bracia ze wschodu przyjadą. Dlatego wolność nie może być przekroczona, bo staje się samowolą, która oczywiście niszczy drugich. Wolność do walki z prawdą. Ja tak rozumiem, ja nie chcę tego słuchać. Oczywiście to posuwa się aż do prześladowań. Oczywiście taka wolność, źle pojęta wolność, to była źródłem inkwizycji i jest do dziś źródłem prześladowań. Nam nie wolno walczyć z prawdą. Dlatego ci, którzy walczą z prawdą, spotkają się z utratą łaski Bożej. Mędrzec pański Salomon w Przypowieściach w 4 rozdziale 18 wierszu mówi tak. Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak światłość jasna, która im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Inaczej mówiąc, niezależnie od tego, z jakiego punktu zaczęliśmy maszerować, mówię tu o rozwoju w prawdzie, mamy iść ciągle do coraz większej znajomości prawdy. W wierszu 19 tego samego 4 rozdziału Przypowieści Salomona mówi, że ścieżka niesprawiedliwych jest jak ciemność nieprzenikniona. Czyli oni idą w drugą stronę. Jest to zewnętrzny dowód. Jeżeli ktoś idzie z prawdy do błędu, jest to zewnętrzny dowód, że wpierw ten ktoś utracił łaskę Bożą. Bo w wierszu 18 cytowałem, ścieżka sprawiedliwych jest jak światłość jasna, która im dalej, tym jaśniej świeci. Jeżeli ktoś zaczyna się cofać, to znaczy jest niesprawiedliwym, czyli utracił usprawiedliwienie, bo sprawiedliwym jest ten, kto w Chrystusie został usprawiedliwieni. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, rozdział 5, wiersz 1. Czyli ktoś, kto traci prawdę, przestał być tym sprawiedliwym, albo inaczej mówiąc, utracił usprawiedliwienie. Kiedy to się dzieje? O właśnie, to ma związek z wczorajszym tematem. Jeżeli nie pokutujemy za grzech, uparcie trwamy w tym stanie, to Bóg nam odbiera prawdę. Jesteśmy niesprawiedliwymi wówczas. Inaczej mówiąc, odbiera nam przykrycie szatą Chrystusową i prowadzi od prawdy do błędu. No i już czas nam uciekł. Co przyniesie nam przyszłość? Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak. Ucisk dotknie cały świat. Jesteśmy po pierwszej, drugiej wojnie światowej, przed nami rewolucja i anarchia. Ucisk Jakubowy, ale po tym, tak jak mówi nam pierwsza królewska, 19 rozdział, 11 wiersz, gdzie mówi, że był wiatr gwałtowny, za wiatrem było trzęsienie ziemi, za trzęsienie ziemi był ogień, czyli tu mówi o tych fazach ucisku, a potem mówi, był głos cichy i wolny. O właśnie. Głos cichy i wolny. Głos prawdy tysiąclecia wielkiej wolności. Oczywiście o wiele większej wolności niż ta, która była w stanie Pensylwania, czy jest dzisiaj w Ameryce. Dlatego wielkie dobro za tym czasem ucisku czeka cały rodzaj ludzki. Was i mnie. Jeżeli wiernie wytrwamy w prawdzie, jeżeli we właściwy sposób skorzystamy z wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił. A mamy wielką wolność. Wolność od błędu, wolność od grzechu, bo jeżeli ufamy w ten fakt, że Jezus umarł za mnie, umarł za was i za mnie, to ta ufność jest nam policzona jako sprawiedliwość. Czyli Bóg uznaje to nasze zaufanie w okupową ofiarę Chrystusa jako oczyszczające nas od grzechu i dające nam wolność od grzechu. Słowo prawdy daje nam wolność od błędu, a przyszłość daje nam nadzieję wolności pod każdym względem. Gdzie oczywiście zniknie samowola krzywdząca drugich, to kąsanie i pożeranie się wzajemne, krzywdzenie się wzajemne, to wszystko zniknie z ziemi raz na zawsze, a zapanuje wolność zgodnie z boskimi zasadami, które zapanują na całej ziemi. Dlatego tak jak śpiewaliśmy w tej pierwszej pieśni 54, wolności wielkiej dałeś, znaczy dałeś blask wielki, ten blask wolności jest dla nas wszystkich w życiu wiecznym, którego ja z całego serca wam życzę i sam chciałbym tam być i dziękuję bardzo za uwagę.